Hitler był w naszych czasach.
Patrzmy, że Hitler spełnił wielkie zadanie. Łowcy wielkiego. On ich nielitościwie bił. Chciał ich w ogóle wyeliminować. Z Niemiec tam ich pozbawił środków do życia. Z Europy chciał ich wyeliminować. Całe 6 milionów chciał wytracić. Puścić ich z gazem w powietrze. Proszę baterstwa, ale co zrobił? Zrobił tylko to, że powstała koalicja narodów, którzy powiedzieli, że dla tego narodu trzeba jednak znaleźć jedno przytulisko. To, co się zdawało, że będzie klęską dla Izraela, stało się jego zwycięstwem. Proszę baterstwa, w wielu miejscach pisze, że Bóg postanowił zgromadzić ten naród ręką wyciągnioną. I zgromadzili się, są państwem. Dziwna rzecz jest, proszę baterstwa. W ostatnim stuleciu nie było dziecka w całym świecie z językiem hebrajskim jako mową ojczystą. Dużo było Żydów, ale nie było ani jednego Żyda, który by mówił po hebrajsku. Dziecka nie było, no bo tamci Hasydzi, tacy, to oni tam możliwe, że trzymali te tajemnice tego języka. Ale nie było dziecka. A syjoniści zrozumieli, że Żydzi zgromadzeni przedstawiają jedną wielką wieżę Babel. Zgromadzeni są ze 112 krajów i władają 70 językami. Jak teraz w takiej kakafonii zrobić jeden naród, który by jednym językiem mówił? Proszę braterstwa. Uczeni niedowiarkowie, gdy przychodzili do Żydów, bo to była wielka osobliwość, taki naród zgromadzony ze wszystkich narodów po tylu wiekach, tyle narodów, tyle kultur, i oni powiedzieli tak: martwej mowy to się nie da doprowadzić do życia, bo język hebrajski to był oceniony jako język martwy. Próbowali niektórzy ożywić języki martwe. Irlandczycy próbowali to z galijskim, starodawnym językiem. Jezuici i grupa pewnych profesorów klasyki próbowali to uczynić z klasycznym greckim, który był w Atenie. No i z drugim klasycznym łacińskim, który w Rzymie. I ani jednym profesorom, ani drugim się nie udało. Nie, nie uda się. Nie udało się im tych starożytnych języków zmodyfikować. Ich zdanie, gdy przyszli do Żydów, było takie: pozostawcie hebrajski tam, gdzie mu się należy, w 5 księgach Mojżesza i w psalmach, no i w całej Biblii, tam dla hebrajskiego jest miejsce. Wy Żydzi i tak dla świata się bardzo przyczyniliście, bo daliście esperanto światu, a esperanto to jest międzynarodowy, ze wszystkich języków zlepiony język. No i zauważmy, że Zamenhof był twórcą tego języka, a to był warszawski lekarz, Żyd. Ciekawe. Ale hebrajski, mówią, to jest martwy. Pozostawcie go martwym. Biblia mówi o Żydach, że oni są narodem. O jakim karku? Twardym. Uparci są. I w tym wypadku oni nawet się pochwalili: a my jesteśmy uparci. Biblia mówi, że uparci. Nawet Bóg mówił, ale wy mówicie, że nie można wzbudzić języka do życia. I co się stało? Naukowcy żydowscy zaczęli pracować nad językiem. I taka jest obecnie rzeczywistość, że młodzi Żydzi zdają doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim. Stworzyli Uniwersytet Hebrajski, gdzie studenci zdają z agronomii, historii, patologii, z wielu, wielu innych nauk i patrzmy, mówią tym starodawnym, zmodyfikowanym językiem hebrajskim. I jak wstaną starożytni prorocy, to od razu będą mieli wspólny język, prawda? Z Żydami, którzy teraz obowiązujący język jeden dla tych wszystkich 70 języków, to jest jeden język hebrajski. Nawet mówią, że 15-letnie dzieci odwiedzają zwoje nad Morza Martwego, które tam zostały z dawnych 200 lat przed Chrystusem odgrzebane, i czytają te malutkie dzieci, tak czytają tamten starożytny język, jak czyta się gazetę. Wiecie, bracia, jakie to błogosławieństwo? Te dzieci nauczone są czytać po hebrajsku i te starożytne języki, gdzie tutaj trzeba szkoły kończyć, żeby się nauczyć po hebrajsku, a one sobie czytają jak gazetę. Drugie, naród. Przybysze uczeni, gdy przyszli do Izraela, to powiedzieli: macie mieszaninę z ponad 90 krajów. To trzeba ze 200 lat, żeby z tej mieszaniny zrobić jeden zwarty jakiś monolit. A co się stało? Dzięki upartości Żydów. W 25 lat mieszanina ludzi z 5 kontynentów, 112 narodów, z tuzinami kultur, mów i cywilizacji zrosła się psychologicznie i demograficznie w jeden naród. To też jest cud. Żadne państwo tego by nie dokonało. A kto im do tego dopomógł? Bóg. Ale wiecie, jakie ziemskie naczynie? Naser. Bo Naser był dla nich tym straszakiem, że on chce ich wszystkich zniszczyć, a oni przed tym zniszczeniem się musieli scalić, musieli znaleźć wspólny język. I oni nawet mówią, że Naser to nie był, kto wie, czy to był ich nieprzyjaciel. Bo w gruncie rzeczy to on dopomógł do tego, że oni scalili się jako naród. Tak samo mówią i na Hitlera. O, w gruncie rzeczy to, żeby wszyscy Żydzi z całego świata zjechali się do Jerozolimy, to trzeba jeszcze ze 2 Hitlerów. Oj, żeby tak był taki Hitler i popędził tamtych Żydów, żeby do nas przyjechali. Czyli patrzmy, to co zdaje się być złem, to oni sami oceniają, że w tym jest kierownictwo Boże. Cud geologiczny nastał w Izraelu. Ale ja przeciągam, czy to wolno? Ja niedługo skończę. Przez 4000 lat ziemia chananejska była krainą płynącą mlekiem i miodem. Urodzajność ustała z chwilą ukrzyżowania Pana. Dziwna rzecz. Ustały opady deszczowe, a kraj zamienił się w pustynię. Ale to przekleństwo, gdy Izrael został zgromadzony, zaczyna się kończyć. Od 1901 roku zaczynają padać deszcze. Poziom wody gruntowej podniósł się w niektórych miejscach aż do 10 metrów. Sieje się zboże, powstają plantacje drzew, zalesia się pustkowia, a nawet atak na Negev pustynię. Naukowcy opowiadają o cudzie geologicznym. A rolnictwo? Skąd wziąć rolników? Żydzi nie mieli rolników, bo oni tylko byli handlarzami. A więc zrozumieli, że muszą wyjść z miast, iść tam na ziemię i pracować. I jaki skutek był tego marszu na wieś? Że mają 250 000 rolników. A do tej pory pewnie i więcej. Synowie i wnuczkowie lekarzy i kupców, adwokatów, pisarzy doją krowy, wygniatają wino, pieką chleb, a rolnicy, którzy siedzą w parlamencie i poeci, są dumni, że są członkami kibuców. A kibuc to jest spółdzielnia rolnicza. Najwyższy dostojnik państwa musi być członkiem kibucu i odrobić swój czas, jaki jest przeznaczony, bo oni postanowili, że świętą rzeczą jest praca w roli. To jest zupełny zwrot. Jest jeszcze cud gospodarczy. Następuje eksploatacja minerałów z Morza Martwego. Tam jest olbrzymi kapitał w Morzu Martwym. Bo to, co czyni tę wodę martwym, to jest skarbem wielkim. I chemia z tego wielce korzysta. W roku 1953 Federman odkrył źródła olejów mineralnych w Izraelu, a nieco później pewien profesor odkrył starodawne kopalnie miedzi króla Salomona. A miedź to jest cenny kruszec. Planuje się i buduje się urządzenia nawadniające. Wody Jordanu i Morza Tyberiackiego docierają aż do Negewu pustyni i tam się zalesia drzewami, które dają dużo cienia, a czerpią instrukcje z Biblii, które mówią o tych dawnych drzewach, które na tych pustynnych miejscach dla danych okolic są najlepsze. Idąc do Biblii, podbijają pustynię i nawadniają. Desalinizują wodę morską, to znaczy odsalają dla użytku rolnictwa. A jaki jeszcze jeden cud militarny jest, proszę baterstwa, z punktu widzenia militarnego, to im zaskakują cały świat. Jaki to jest stosunek liczbowy ich do nieprzyjaciół? 1% mają zaledwie terytorium, co nieprzyjaciele otaczający, a 2-2,5% ludność. To wiecie, bracia, jaka to olbrzymia dysproporcja. Od powstania tego małego państewka musiało ono już 4-krotnie stawić czoło przewadze sąsiadów. Na wiosnę w 1949 roku zaatakowały narody arabskie Izraela. W ciągu zaledwie półrocznego istnienia Izrael nie mógł się uzbroić należycie, bo przecież w 1948 roku w połowie mieli dopiero swój start jako państwo, a w 1949 już na nich napadli. Mogli się uzbroić? Nie. Izrael nie mógł się uzbroić należycie, mimo to zwyciężył. W maju tego roku we wschodniej Jordanii spadł gwałtowny deszcz. Ponieważ o tej porze nigdy nie padają deszcze, rozeszła się pogłoska, że deszcz ów jest zarażony radioaktywnie wskutek eksplodowania przez Izraelitów bomby atomowej. Arabowie uroili się sobie coś podobnego, przestraszyli się i wycofali bez walki. Patrzmy, jak to deszcz spadł i przestraszył ich. Tak samo jak kiedyś w starożytności Bóg grzmoty jakieś wzbudził i nieprzyjaciele pouciekali i nawet Izrael nie potrzebał z nikim walczyć, tylko poszedł i pozbierał sobie to wszystko, co im zostawili. Tak samo i tu się dziwnie dzieje. Dlatego zauważamy jeszcze, że podczas II wojny w 1956 roku osiągnęły wojska izraelskie w ciągu 5 dni kanał Suezki i zakończyły tam swój zwycięski pochód. Kanał Suezki, to znaczy cały Negev zawojował aż do kanału. To przecież cały świat nie mógł wyjść z podziwu, że ten mały Izrael tak sobie mężnie poczyna. Trzecia wojna arabsko-izraelska trwała zaledwie 100 godzin. A to jest rok 1967. Walka Dawida Goliat. Aczkolwiek Arabowie mieli 25 razy tyle wojska i 3 razy tyle sprzętu wojennego, co Izraelici, jednakże rzucili się do ucieczki i byli gonieni bez wytchnienia. To też wiadomość o śmierci spragnienia tysięcy Egipcjan na pustyni była istotną sensacją w całym świecie. To nawet u nas w fabryce tylko się zbierali po biurach i kubki robili i mówili, to wygląda jak walka Dawida z Goliatem. A mnie w tym roku wyszło, że to była walka Dawida z Goliatem. Ja też krzyczałem braciom po konwencjach i nie było sprzeciwu. A to był fakt. To była walka Dawida z Goliatem. Jerozolima i tereny na wschód Jordanu znalazły się w rękach Izraela. A te tereny na wschód Jordanu to należą im się, czy to są obce? Czy oni mieli kiedyś te tereny? Mieli. Oni mieli nie tylko, proszę baterstwa, oni mieli jeszcze na wschód, jeszcze za Jordan kiedyś mieli 2,5 pokolenia. Dlatego też my wiemy, że oni, jakby nie było, to się rozszerzają. bo jeszcze całego terenu, jaki oni kiedyś mieli, to jeszcze nie mają. To są trudne sprawy dla ludzi. Dlatego też Pismo Święte mówi, że w ostatecznych dniach to Izrael będzie ciężkim kamieniem, że narody się spracują, dźwigając ten kamień. Spracują się bardzo i nie pracują. Każdy komunikat pokazuje, jak ciężko pracują, ale nic nie upracują, bo jest ktoś, który ich strzeże. To nie Ameryka ich strzeże, nie. To nie Egipt ten, który się z nimi spowinować i ich strzeże. Strzeże ich ktoś większy, ten, który ich zgromadził. Ludzie widzą tylko Amerykę i inne polityczne sprawy, a my jako badacze Pisma Świętego widzimy za tym kogoś innego, z którym ludzie walczą, ale z tym, z kim walczą, to jest walka beznadziejna. I przyjdą jeszcze raz walczyć i Izraela do porządku doprowadzać. Pismo Święte mówi o jeszcze jednej inwazji, prawda? Chociaż była jeszcze po 67 roku jeszcze jedna inwazja, w 1973 roku. Oto już byli więcej uzbrojeni nieprzyjaciele i napadli Izraela wtedy, kiedy oni świętowali, kiedy nie myśleli o wojnie. Znienacka ich napadli. Strasznie skrwawili Izraela. Izrael stracił dużo ludzi, dużo sprzętu, ale jak oni się z powrotem, tak jak ten Samson, wzięli do roboty, to jak poszli tą drogą na sam, aż na samą stolicę egipską, to ich zatrzymali gdzieś tam na 101 kilometrze, bo jak nie, to poszliby od razu w centrum, by tam zrobili swój porządek. Tylko tam samoloty zobaczyły, że tam blisko już idą, to co? Wspólnie z Ameryką położyć rękę, nie dozwolić, żeby Egipt upadł. Zatrzymali ich, wycofali. Ale co by było, jakby ich nie zatrzymali? To by okupację Egiptu zrobili, byłby taki koniec. My wiemy, że będzie jeszcze jedna walka. Przyjdzie z północy straszny Gog i Magog, żeby ich do porządku doprowadzać. A to jest opisane u Ezechiela już za tym rozdziałem, który mówi, że Bóg ich jako kości zgromadzi. Stało się słowo Pańskie. Synu człowieczy, obróć twarz swoją przeciwko Gogowi w ziemi Magog, książęciu głównemu w Mesech i Tubal, a prorokuj przeciwko niemu. Ciekawe rzeczy jest. Te imiona własne, Gog, Magog, Mesech, Tubal, mają wartość liczbową 862. Abaddon 862. Proszę braterstwa, Pismo Święte mówi, że ten naród, gdy zostanie napadnięty, to wtedy sam Bóg zacznie interweniować i te hordy, które przyjdą, mają już grób przygotowany tam. A jeszcze pomsta przyjdzie na wszystkie narody, które będą zjednoczone w tej akcji. Ręka jednego wróci się przeciwko drugiemu i tak będzie dokończony ucisk wielki, jakiego nigdy już potem nie było i nigdy potem już nie będzie. Ale ja tylko chciałem zwrócić jeszcze braciom szczególną uwagę, skorzystać z tej wolności, jaką mnie bracia darzą. Ja chciałem tylko zwrócić na ten 37 rozdział i wiersz 7. Prorokowałem tedy, jako mi rozkazano, i stał się szum, gdy mi ja prorokował. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Co tu jest pokazane? To jest powstanie państwa Izrael, prawda? On jeszcze jest bezduszny, ale zeszedł się. On jeszcze nie ma tej wiary, on jeszcze wierzy w swoją siłę. On nie ma tej wiary, jak kiedyś starożytni prorocy. Część tam ludzi jest wierzących. A chociaż nawet i ta dawna Golda Meir, to jak w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to na Biblię pokazywała. Są obietnice, że myśmy mieli wrócić, to jest nasza ziemia. Dlatego też te pierwszy ruch w tych kościach i zejście się kości, to jest powstanie państwa Izrael. A bracia wiedzą, że ja osobiście wierzę, że Bóg w liczbach słów hebrajskich w danym wypadku w Starym Testamencie w hebrajskim, to On na dnie tego jest odpowiedź. Kiedy to będzie? Ja braciom pokażę, że Bóg w tym tekście, w tym układzie pokazał, kiedy te kości miały się zejść. A wiecie, bracia, w jaki sposób? Jeżeli weźmiemy słowa: prokowałem tedy, jako mi rozkazano, i stał się szum, gdym ja prokował, oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Wartość liczbowa 4154. Co się w tym mieści? Mieści się po grecku. 1948 liczba, roku Eniauto. I dwie litery. MH po grecku, znaczy po Chrystusie. Jeżeli się weźmie 1948 roku, P, czyli po Chrystusie, mamy 4154. Czyli w całym tym tekście dopatrujemy się, że zejście się tych kości miało być w 1948 roku po Chrystusie. Mało. Jedno świadectwo jest mało. Dam drugie. Zwężam tekst. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. Wartość liczbowa z tak zwanym dagieszem mocnym, z podwajanymi literami, który się wymawia, jest 2843. A oto poruszenie, i przystąpiły kość do kości swojej. 2843. Wiecie, bracia, co się w tym mieści? Po hebrajsku. Izrael, Szanach, 1947. Izrael, rok 1947. Szanach, rok. Izrael, nazwa państwa nowego, po hebrajsku. A 1947 to co to jest? Data powstania. Weźmy te same słowa bez dagiesza mocnego. Co wychodzi? Tylko żeby teraz zrozumieć, to braciom powiem, ile jest lat od czasu, jak oni utracili państwo, aż do uzyskania. Utracili w 135, prawda? A przywrócony jest w 1947. Odejmujemy od 1947 135, wychodzi 1832. Patrzcie, bracia, co teraz wyszło. Bo to jest dowód, który pokazuje, że od Bar Kochby trzeba liczyć upadek i powstanie. Patrzcie, bracia, co teraz wyszło. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. 2393. Bez dagiesza. Co się w tym mieści? Izrael po hebrajsku? Nazwa państwa? Dalej. 29.11.1812. To wiecie, bracia, co to jest? To jest Izrael 29.11.1812. A to jest data. 29.11. miesiąca to Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła państwo Izrael, a było to w 1812 lat od powstania Bar Kochby, kiedy tego państwa już nie było. A Izrael po hebrajsku, to jest ich nazwa. Izrael 29.11.1812. A oto poruszenie, i przystąpiły kości, kość do kości swojej. W tym czasie przystąpiły. Rozpoczęła się historia nowo powstałego państwa, nowego noworodka, który zaczął swoją egzystencję po 1812 latach niebytu. Proszę braterstwa, miejmy nadzieję, że jak nasz Pan powiedział, że gdy zobaczycie te drzewo figowe odmładzające się, to co macie robić? Smucić się? Cieszyć się, podnosić, radować, bo się wasze wyswobodzenie się przybliża. Jak Kościół będzie uwielbiony, hordy Goga i Magoga przyjdą, z Izraelem będą chciały zrobić koniec. Bóg jednak koniec im uczyni. A Izrael będzie napełniony duchem, starożytni prorocy wstaną i od nich się rozpocznie Królestwo Boże. Nie od żadnego innego narodu. Pismo Święte, któreśmy wzięli jako drogowskaz, pokazuje, że w ostateczne dni narody przyjdą na górę domu Boga Jakubowego i będą mówić: pójdźmy, wstąpmy na górę domu Boga Jakubowego. Będzie nas nauczał dróg swoich, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon na słowo Pańskie z Jerozolimy. Rozpocznie się te Królestwo Boże, o które się modlimy. Przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tylko ten Izrael to nie będzie jeszcze taki, nie będzie taki, jaki był, nie będzie taki jeszcze, jaki jest, ale będzie taki, który posiada w sobie Ducha Bożego. Jak Ducha Bożego otrzyma, to każdy powie: no, tacy ludzie, którzy rozpoczęli, pierwsi przyjęli poselstwo tysiąclecia, to przyłączmy się do nich, bo widzimy, że Bóg jest z nimi. Bracia nawet zauważyli ciekawie. Jedna z sióstr mówi: ja wiem teraz, dlaczego Pan Bóg rozpędził Izraela po wszystkich narodach. No mówi, bo teraz każdy to sobie będzie miał, do nich będzie miał jakąś sympatię. Oni mieli, każdy naród miał swoich Żydów, prawda? Dziwna rzecz jest, że między tymi Żydami, którzy są w Palestynie, a między Polakami, to jest jakiś sentyment, prawda? I sentyment jest taki między wszystkimi narodami. Więc te narody nie stracą sentymentu do tego jednego narodu. Każdy tam pójdzie z zaufaniem, bo tam będą ludzie, Żydzi z każdego narodu. I tam pisze w Piśmie Świętym, że uchwycą się jednego Żyda i powiedzą: Bóg jest z wami. Pójdziemy z wami, bo Bóg jest z wami. Oby ten czas przyszedł jak najrychlej. O to się modlimy, a wiemy, że on jest już blisko, dlatego podnośmy nasze głowy, wiedząc, że nasze wysłodzenie jest blisko. Dlatego też życzę braciom błogosławieństwa, abyśmy nasze powołanie i wybór mogli mocnym uczynić i wspólnie z Panem działać, tak jak nasz Pan powiedział: nie bój się, o malutkie statko, albo jemu podobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. A tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Zakończymy zebranie nasze pieśnią za numerem 216. Głośnika, więc zagramy je na tym organie starym. Thank you.
Tam miłości miał opioną szat na górę.